Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dzisiejszy program prawie w całości wypełni przypomnienie najważniejszych wydarzeń kościelnych, które miały miejsce od maja do września bieżącego roku. Audycję zaczynamy od relacji Krzysztofa Drwala z drugiego dnia Europejskiego Spotkania Młodych w Zagrzebiu.
Pełne gwaru hale targowe zdecydowanie milkną po kolacji, zamieniając się w nastrojowe przestrzenie. Na posadzkach siedzi młodzież, a wokół niej bracia w białych habitach. Na ścianach pomarańczowe płótna, ikony, kwiaty, a na świecznikach tysiące świec. W takiej scenerii uczestnicy spotkania śpiewają teraz kanony z Teze, potem wysłuchają rozważania brata Alojza. I tak mija drugi dzień spotkania w Zagrzebiu. Dzień, który rozpoczął się poranną modlitwą w 160 parafiach Zagrzebia i okolic. Później młodzi spotkali się w małych, międzynarodowych grupach. Był to czas wymiany myśli i doświadczeń, ale także pochylenia się nad listem z Teze. Próba szukania odpowiedzi na pytanie, co robić, aby w codziennym życiu nie utracić naturalności obcowania z Bogiem.
Pierwszy raz byłem 2 lata temu na Teze. Pojechałem tam strasznie taki na nie. Generalnie podczas całego trwania Teze. Próbowałem na siłę odnaleźć coś w tej prostocie modlitw. Na samym końcu już pobytu poczułem, jak nagle jakieś takie lody puszczają. No i teraz z miłą chęcią przyjechałem. Urok odnajduję choćby nawet w takim klimacie, że stanę z grupą przyjaciół, wezmę puszkę ryżu do ręki i po prostu czuję taki niebywały klimat, integrację. No i chęć, że ci ludzie, którzy tutaj stoją koło mnie, idą w jednym celu, patrzą w jednym kierunku. No i to łączy.
Przyjechałam z grupą warszawską, ale jestem spod Łodzi i przyjechałam tu, ponieważ przyjeżdżam na różne takie międzynarodowe spotkania, czy to są Światowe Dni Młodzieży, czy spotkania TZ, czy tak naprawdę z innych organizacji, żeby po prostu podzielić się radością życia.
Mieszkamy 5 minut od parafii, jest bardzo fajnie, rodzina liczna. Bardzo mili, mówią trochę po polsku, po chorwacku, po angielsku, dogadujemy się dobrze.
Ze Szczecina.
To jest moja pierwsza taka wyprawa na taką pielgrzymkę i chciałam zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. To wszystko tak fajnie, sprawnie przebiega. Jest tu zbieranina różnych narodowości. I to bardzo mi się podoba.
Ja jestem po raz drugi, po raz pierwszy byłam w Barcelonie. Bardzo mnie urzekła ta pielgrzymka, naprawdę. Tutaj można rzeczywiście odnowić się duchowo. Jest bardzo wielu ludzi z różnych krajów. Można poznać ich poglądy na wiarę i kulturę tego państwa.
W Zagrzebiu jest 40 tysięcy młodych Europejczyków, w tym 8 tysięcy Polaków. Ale po polsku mówią nie tylko młodzi z naszego kraju.
Jestem Andrzej, przyjechałem z Wilna. Jestem tutaj już 5. rok. Po prostu atmosfera mi się podobała. Modlitwy, które tu się odbywają. Od razu przyjechaliśmy do takiego centrum, przyjechali wszyscy Litwini i tam rozdzielili nas na grupy. Każda grupa pojechała do jakiejś tam parafii, a w tej parafii rozdzielili po 2-3 osoby do rodzin.
W południe młodzież spotkała się na terenie targów na wspólnej modlitwie z braćmi z Teze. Odbyły się też pierwsze warsztaty na przeróżne tematy. W czasie tegorocznego spotkania zaplanowano 30 spotkań na terenie Zagrzebia.
Tutaj akurat łączy nas religia, ale tak naprawdę możemy rozmawiać o wszystkim i wszystkim się dzielić.
Mieliśmy szczęście trafić do fajnej kobiety. Ona jest protestantką, mówi świetnie po angielsku, także dogadujemy się.
Bardzo dobre warunki. Mieszkamy we trójkę w jednym pokoju. Jest 3-piętrowy dom. Mieszka duża rodzina, jest i wujek, i rodzice. Oni przyjęli 3 nas Litwinów, 8 Polaków do tego domu. Bardzo przyjemni ludzie są.
Akurat dotarliśmy do takiej rodziny, która nie mówi ani słowa po angielsku, ani po niemiecku, więc mamy troszkę problemu z komunikacją, ale jest nieźle.
To są niebywale gościnni. Mówią, że cała kuchnia dla nas, łazienka, wszystko. Także bardzo ciepli i otwarci. Chcą wiedzieć, co się dzieje u nas w kraju. Nawet padły tematy już polityczne. Tak więc są żywo zainteresowani naszą kulturą i naszą sytuacją polityczną.
Dziś była też okazja do zwiedzenia Zagrzebia z przewodnikiem, spotkania z muzułmanami w meczecie. Otworem stały też miejscowe muzea, lokalne i narodowe. Jedna z hal została zamieniona na miejsce ciszy i osobistej modlitwy. Bracia z Teze zadbali o najdrobniejsze szczegóły. Wszyscy mają dach nad głową i, jak mówi młodzież, nikt nie chodzi w Zagrzebiu głodny.
Dziś na kolacji jest sałatka, groszek, marchewka. Nie wiem do końca co, ale bardzo dobre i ciepłe. Zbóżki, jedzonko.
Mamy jabłko, mamy wodę, ser topiony i ciastka.
Z Zagrzebia dla Radia Watykańskiego Krzysztof Drwal, Polskie Radio.
Ostatnie dni roku to czas bilansów i podsumowań. Przypomnijmy sobie ważniejsze wydarzenia kościelne, które miały miejsce od maja do września. Z materiałów archiwalnych program przygotował ojciec Stanisław Tasiemski.
4 maja.
Stolica Apostolska zdecydowanie potępiła wyświęcenie w Chinach dwóch biskupów bez papieskiej aprobaty. Watykański rzecznik prasowy Joaquín Navarro Valls nazwał te fakty poważnym pogwałceniem wolności religijnej.
Wiadomość o tym Ojciec Święty przyjął z wielką przykrością, gdyż aktu tak podniosłego dla życia Kościoła, jakim są święcenia biskupie, w obu przypadkach dokonano bez uszanowania wymogu jedności z papieżem. Chodzi o poważną ranę zadaną jedności Kościoła, za którą przewidziane są surowe sankcje w kodeksie prawa kanonicznego.
Szósty maja.
W Watykanie odbyły się uroczystości 500-lecia Gwardii Szwajcarskiej. Co roku tego dnia nowi gwardziści składają przysięgę. Jednak najważniejszy duchowo moment dzisiejszych uroczystości to Eucharystia, powiedział papież, sprawując ją w Bazylice Świętego Piotra. Mszę ofiarował za wszystkich żyjących i zmarłych gwardzistów szwajcarskich, którzy przez ostatnich 500 lat pełnili służbę w Watykanie.
20 maja.
Kardynał Crescenzio Seppe został arcybiskupem Neapolu, a w jego miejsce na czele Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów stanął kardynał Ivan Diaz. Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez kardynała Michele Giordano z funkcji arcybiskupa metropolity Neapolu. Jego następcą papież mianował 63-letniego kardynała Seppe, który od 2001 roku do tej pory kierował Watykańską Dykasterią Misyjną.
25-28 maja.
Benedykt XVI podsumował na audiencji ogólnej swą podróż do Polski. Opowiedział o spotkaniach z wiernymi w miejscach związanych z Janem Pawłem II, streścił pozostawione Polakom orędzie. Możliwość modlitwy i spotkań z pełnymi entuzjazmu tłumami nazwał prawdziwym, niezapomnianym doświadczeniem. Matkę Boską w Kalwarii Zebrzydowskiej prosiłem, by podtrzymywała wiarę wspólnoty Kościoła w chwilach trudności i próby, wyznał papież.
Ojciec Święty nawiązał również do swej wizyty w obozie Auschwitz-Birkenau. Tam i w innych podobnych miejscach Hitler dokonał zagłady ponad 6 milionów Żydów, podczas gdy w Auschwitz-Birkenau zginęło 150 tysięcy Polaków i dziesiątki tysięcy ludzi innych narodowości, przypomniał Benedykt XVI.
W obliczu horroru Auschwitz nie ma innej odpowiedzi jak krzyż Chrystusa, miłość, która stąpiła aż do otchłani zła, aby zbawić człowieka u korzeni, gdzie jego wolność może się zbuntować przeciw Bogu. Niech dzisiejsza ludzkość nie zapomina o Auschwitz i innych fabrykach śmierci, w których nazistowski reżim próbował wykluczyć Boga, by zająć jego miejsce. Niech nie ulega pokusie nienawiści rasowej, która stoi u źródeł najgorszych form antysemityzmu. Niech ludzie na powrót uznają, że Bóg jest Ojcem wszystkich i wzywa nas wszystkich w Chrystusie do budowania razem świata sprawiedliwości, prawdy i pokoju.
Benedykt XVI przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania archidiecezją warmińską, złożoną zgodnie z prawem kanonicznym przez arcybiskupa Edmunda Piszcza. Nowym metropolitą warmińskim papież mianował arcybiskupa Wojciecha Ziębę, dotychczasowego ordynariusza białostockiego.
To jest nowe zadanie, wcale niełatwe przez to, że akurat tam kończyłem seminar duchowne i wszystko, co z kapłaństwem związane jest z biskupstwem, tam się zaczęło, bo to jest przerwa 14 lat. Myślę, że wiele nie zapomniałem, ale gdy chodzi o ludzi, o sytuację, jest ona zupełnie inna, zwłaszcza w stosunku do diecezji ełckiej, gdzie by inne zadania, w stosunku do archidiecezji białostockiej, gdzie znów by inne zadania. Po prostu jesteśmy pielgrzymami, trzeba zamknąć ten rozdział i z ufnością rozpocząć nowy.
3 czerwca.
Benedykt XVI mianował dyrektorem Służb Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej Państwa Watykańskiego oraz inspektorem generalnym Korpusu Żandarmerii Watykańskiej doktora Domenico Gianniego. Dotychczas był on wiceinspektorem tego korpusu.
Domenico Gianni jest następcą zasłużonego komendanta Camillo Cibina, który w watykańskich służbach pracował przez 59 lat. Przechodzący na emeryturę komendant odpowiadał za bezpieczeństwo już w czasie obrad Soboru Watykańskiego II. Uczestniczył we wszystkich podróżach zagranicznych i włoskich Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, który po swym wyborze na stolicę Piotrową przedłużył jego mandat na rok.
8-9 lipca.
Rodzina oparta na nierozerwalnym małżeństwie między mężczyzną i kobietą jest środowiskiem, w którym człowiek może narodzić się godnie i rozwijać w sposób integralny. Przypomniał o tym papież w dzisiejszej homilii. Nawiązał do tematu 5. Światowego Spotkania Rodzin, którym jest przekazywanie wiary. Wskazał, że rodzina nie składa się tylko z rodziców i dzieci, ale jest wspólnotą wielu pokoleń. Kiedy dziecko rodzi się poprzez rodziców, wchodzi w rodzinną tradycję o głębokich korzeniach. Wraz z darem życia otrzymuje dziedzictwo doświadczenia pokoleń. Rodzice mają prawo i obowiązek przekazywać je dzieciom. Winni wychowywać je do odkrywania własnej tożsamości, wprowadzać w życie społeczne, w odpowiedzialne korzystanie ze swej wolności i zdolności kochania, poprzez doświadczenie miłości i przede wszystkim w spotkaniu z Bogiem.
Pozdrawiając pielgrzymów w kilku językach, Benedykt XVI nie zapomniał i o Polakach.
Pozdrawiam serdecznie polskie rodziny, te, które tu w Walencji biorą udział w 5. Światowym Spotkaniu Rodzin, i te, które uczestniczą w nim duchowo w własnych domach. Życzę, by każda rodzina była wspólnotą modlitwy, przekazu wiary, miejscem kształtowania ducha. Niech Maria, Królowa Rodzin, wspiera wasze wysiłki i zawsze was prowadzi. Już dzisiaj zapraszam was na kolejne światowe spotkanie rodzin, które, jeśli Bóg pozwoli, obędzie się w Meksyku w 2009 roku.
11 lipca.
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną przez Joaquina Navarro-Valsa z funkcji dyrektora biura prasowego Stolicy Świętej. Dziękując mu zapełnioną przez ponad 20 lat służbę, papież mianował jego następcą 64-letniego jezuitę ojca Federico Lombardiego. Jest on jednocześnie dyrektorem generalnym Radia Watykańskiego i Watykańskiego Ośrodka Telewizyjnego.
5 sierpnia.
Benedykt XVI przyjął rezygnację złożoną ze względu na stan zdrowia przez biskupa Jana Śrutwę z urzędu ordynariusza Zamojsko-Lubaczowskiego. Na jego miejsce papież mianował 52-letniego księdza Wacława Depo, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Radomskiej. Jak podkreśla, nominację przyjmuje w duchu wdzięczności i zobowiązania.
Na pewno wdzięczność wobec Boga za to wszystko, co w ogóle w moim życiu jest obdarowaniem, począwszy od życia, jak i powołania, a z kolei zobowiązanie, żeby według miary łaski Bożej wobec ludzi, którym dużo zawdzięczam i do których mnie Pan Bóg posyła, być po prostu takim, jakim On chce.
1 września.
Benedykt XVI odwiedził przed południem abruzyjskie sanktuarium w Manopello, gdzie przechowywana jest niezwykła relikwia – chusta z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Tradycyjnie uważana była ona za chustę świętej Weroniki. Najnowsze badania wykazują niezwykłe podobieństwo widniejącej tam twarzy Zbawiciela z odbiciem z całunu turyńskiego, z tym, że chusta z Manopello ukazuje oblicze żywego człowieka. Po modlitwie w sanktuarium Benedykt XVI przemówił do zebranych tam wiernych, głównie duchownych. Papieskie rozważanie było poświęcone biblijnemu poszukiwaniu oblicza Boga, które znalazło swój szczyt w rozpoznaniu przez apostołów Bożego Mesjasza w Jezusie.
9-14 września.
Raz jeszcze dziękuję Bogu za dar pielgrzymki do Bawarii i proszę was o modlitewne wsparcie mojej apostolskiej posługi.
Ta podróż wyszła poza wszelkie oczekiwania, podkreślił na konferencji prasowej po odlocie papieża premier Stoiber. Według przytoczonego przezeń sondażu ponad 2/3 Bawarczyków spodziewa się trwałych efektów tej wizyty. Zdaniem premiera jej przesłanie można określić niczym apel, by współczesny człowiek miał w sercu miejsce dla Boga. Kolejne przesłanie, że religii nigdy nie powinno się łączyć z przemocą, mówił premier Stoiber. Kardynał Friedrich Wetter podkreślił natomiast, że papież nawiedził nie tylko kraj, ale i ludzkie serca. Dodał, że udział wiernych był dużo liczniejszy niż tego pierwotnie oczekiwano. Także niemiecki kościół jest żywotny i jest młody, bo te dni to objawiły, mówił kardynał Wetter. I rzeczywiście, ta podróż ukazała papieską miłość do ojczyzny. Miłość w pełni przez rodaków odwzajemnioną, a przez to przyciągającą ich ku Bogu, krzepiącą, umacniającą wierzę.
15 września.
Papież wręczył dziś 71-letniemu kardynałowi Tarcisio Bertone nominację na sekretarza stanu. Równocześnie mianował arcybiskupa Dominika Mambertiego sekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Dotychczasowy szef watykańskiej dyplomacji, 71-letni arcybiskup Giovanni Laiolo, został przewodniczącym papieskiej komisji do spraw państwa watykańskiego i zarazem jego gubernatoratu. Zastąpił na tych stanowiskach 79-letniego kardynała Edmunda Szokę, który ze względu na wiek złożył rezygnację.
17 września.
W strugach rzęsistej ulewy Benedykt XVI odmówił z pielgrzymami w Castel Gandolfo modlitwę Anioł Pański. Wyraził ubolewanie, że jego słowa wypowiedziane w Ratyzbonie zostały uznane przez świat islamski za obraźliwe. Tymczasem przytoczony tam cytat nie odzwierciedla papieskich poglądów.
25 września.
Chrześcijanie i muzułmanie, każdy wierny własnej tradycji religijnej, winni nauczyć się współpracować, by wystrzegać się nietolerancji i przeciwstawiać wszelkiej przemocy. Konieczny jest dialog kultur i religii, który wymaga wzajemności. Nasi współcześni oczekują od nas wymownego świadectwa, które ukazałoby wszystkim wartość religijnego wymiaru życia, powiedział papież do ambasadorów krajów z dużą liczbą wyznawców islamu i do innych przedstawicieli wspólnot muzułmańskich, których zaprosił do Castel Gandolfo. Wskazał, że pragnął tego spotkania, aby umocnić więzi przyjaźni i solidarności między Stolicą Apostolską a wspólnotami islamu.
Okoliczności, jakie przyczyniły się do tego naszego spotkania, są doskonale znane. Miałem już o nich okazję mówić w ciągu minionego tygodnia. W tym szczególnym kontekście chciałbym dziś wyrazić jeszcze raz pełne uszanowanie i głęboki respekt, jaki mi darzę wierzących muzułmanów. Przypominam słowa Soboru Watykańskiego II, które dla Kościoła katolickiego stanowią wielką kartę dialogu islamsko-chrześcijańskiego.
La magna carta du dialogue islamo-chrétien.
26 września.
Watykan potwierdził, że arcybiskup Emanuel Milingo popadł w ekskomunikę. Specjalny komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej informuje, że ostatnie działania emerytowanego arcybiskupa Lusaki doprowadziły do automatycznego wyłączenia go ze wspólnoty Kościoła. Wyraża zarazem smutek, że hierarcha nie zechciał wrócić na łono Kościoła.
24 września w Waszyngtonie arcybiskup Milingo bez zgody papieża wyświęcił na biskupów 4 żonatych księży. Za udzielenie sakry bez aprobaty Ojca Świętego kodeks prawa kanonicznego przewiduje najwyższą karę, czyli ekskomunikę. Zapada ona automatycznie zaraz po dokonanym akcie. Wcześniej kontrowersyjny hierarcha zawarł małżeństwo w sekcie Muna, a ostatnio publicznie krytykował celibat i przystąpił w Stanach Zjednoczonych do Stowarzyszenia Żonatych Księży. Watykański komunikat informuje, że wszelkie próby mające zapobiec dalszemu rozdarciu jedności Kościoła zakończyły się niepowodzeniem. W oświadczeniu czytamy, że Stolica Apostolska do końca liczyła, iż osoby bliskie arcybiskupowi Milingo doprowadzą do jego powrotu na łono Kościoła, a co za tym idzie do pełnej komunii z papieżem. Niestety rozwój wydarzeń oddalił te nadzieje. W komunikacie zachęca się wiernych do modlitwy o pełną jedność Kościoła.
Być tam, gdzie Ty, Jezu malusieńki, być tam, gdzie Ty, pośród Twej stajenki.
Tu Radio Watykańskie. Podsumowaniem ważniejszych wydarzeń kościelnych z okresu od maja do września bieżącego roku kończymy obecny magazyn. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.